między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. W tym tygodniu obchodziliśmy dwa ważne dni w kalendarzu Kościoła Powszechnego, które zupełnie w inny sposób odnoszą się do duchowości, ale mają jednak wiele cech wspólnych. Mowa o Światowym Dniu Życia Konsekrowanego i Światowym Dniu Chorego. Po obu tych ścieżkach, które w inny sposób prowadzą do Boga w dzisiejszym Między Niebem a Ziemią, w którym także sporo miejsca poświęcimy Ewangelii, nie tylko w kontekście komentarza do dzisiejszych czytań Słowa Bożego. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam na dzisiejsze Między Niebem a Ziemią.
Jestem radosny, Boże, nie siedzę bezczynnie. Z Chrystusa życiodajną, łącząc się ofiarą. Gdy bracia moi za ojczyznę walczą, wiem, że więzień za ojczyznę walczyć może. Jestem radosny, Boże. Tyś nam dał łaskę, że kroplą być mamy. Co rzekł do pełni kielicha ofiary. Ofiary polskiej lat 200, a największej teraz. Że pohańbienie kroplą to być może. Radosnym, o Boże, że pohańbienie kroplą to być może. Radosnym, o Boże, że pohańbienie kroplą to być może. Że pohańbienie kroplą to być może. Wyżej nad niewolnika pokój ceniąc honor. Pod dziką wroga legliśmy na paszczą. I bój krwawy świata wszczynając tyranem. Że w 44 już wolności zorze. Jestem pewny, Boże. Wiem, że na domu ojczystym zatkniemy już nie męczeństwa krzyż, lecz chwały naszej Chryste. Bo Polski chwała z ofiar synów będzie. Stąd i ciało ofiaruje morze. Radosnym, o Boże,
wykonują najczęściej najtrudniejsze zadania w Kościele, ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Zakonnice i zakonnicy po raz 29 obchodzili na początku lutego swoje święto, czyli Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Rafał Muniak.
Od ilu lat już w zakonie brat jest?
No już ponad 30 lat. Wie pan, nas obowiązują śluby. Życie po prostu jest inne jak świecki. Ogrodem się zajmuję, ogrodami w różnych klasztorach jak byłem.
Warto było poświęcić swoje życie Bogu właśnie w ten sposób?
No to było powołanie, tak jak do małżeństwa.
Co daje życie konsekrowane?
Poczucie bliskości Boga. Ksiądz Piotr Bulanda, Michalita z Gniezna. Poczucie takiej przyjaźni Pana Boga, który jest zawsze blisko mnie i na którego zawsze mogę liczyć. Pewno każdy wierzący może o tym powiedzieć, ale myślę, że jako osoby konsekrowane, jako zakonnicy mamy ten przywilej, możliwość skorzystania z tej bliskości przyjaźni Pana Boga.
Co ojciec zrobi?
Michalita. Każdy zakon ma swoją działkę w Kościele, jeśli można to tak użyć takimi słowami. My jako Michalici głównie skierowani jesteśmy do opieki nad dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza tymi zaniedbanymi. Można byłoby dzisiaj rozważać, co znaczy zaniedbana młodzież i dzieci. Kiedyś wyglądało to inaczej, dzisiaj pewno to zaniedbanie wygląda nieco inaczej.
Czy to jest łatwa praca? No bo wiadomo, że praca z młodzieżą nie jest prosta, tak? Zwłaszcza w szkołach starszych, podstawowych czy średnich.
Praca z człowiekiem nie jest łatwa dzisiaj. Praca nad samym sobą nie jest łatwa, bo praca jest wymagająca. A świat uczy nas dzisiaj takiej wygody, żeby się nie przemęczyć za bardzo, tak przynajmniej mi się wydaje, żeby wszystko łatwo nam przyszło, a tam, gdzie jest trud, gdzie są wymagania, nie jest łatwo. Czego uczymy młodzież? Staramy się im pokazać piękno Boga i pokazać przede wszystkim to, że to nasze życie tutaj na ziemi jest tylko chwilowe. Jesteśmy powołani do wieczności i do przebywania w wieczności z Panem Bogiem. I to, jak to życie tutaj na ziemi spędzimy, od tego będzie w dużej mierze zależała nasza przyszłość.
Siostry Szarytki w Gnieźnie prowadzą stołówkę dla najuboższych. W Łopiennie i Mielżynie siostry zakonne prowadzą DPS, gdzie opiekują się najbardziej niepełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi. O roli osób konsekrowanych w Kościele podczas nabożeństwa w katedrze 2 lutego przypominał prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
Niesiecie w sercach przed Niego wasze tęsknoty i oczekiwania, wasze codzienne zmagania, waszą wytrwałość, wierność waszemu powołaniu. Dziękuję więc za wasz trud i wasze świadectwo, ale nade wszystko za tą waszą ufność, za ufność niekiedy wbrew nadziei, i za entuzjazm wiary i waszą wytrwałą miłość do Pana Jezusa i do Kościoła. Dziękuję, jak mówiłem na początku, za to proroctwo obecności, za to ziarno, którym jesteście rzucane w tę naszą gnieźnieńską ziemię, za pokorę i twórczą, dyskretną obecność, która nie jest tylko trwaniem, rezygnacją, ale aktywną nadzieją. W zakonnej posłudze, jak przypominał w roku jubileuszowym papież Leon, ważne jest dawanie świadectwa o tym, że przecież jesteśmy w dobrych rękach Stwórcy. W życiu i apostolacie istotne jest bowiem pielęgnowanie naszej wiary, by nie osłabła, być może z powodu ucieczek, mechanizmów obronnych, niepokoju czy przekonania, że tak naprawdę jesteśmy tylko odpowiedzialni za to, co robimy. Nie. My jesteśmy odpowiedzialni za to, kim jesteśmy, nie za to, co robimy. My jesteśmy odpowiedzialni, odpowiedzialne za to, kim jesteśmy. Papież Leon powiadał, że jeśli tego nie będziemy czynić, nie będziemy pielęgnować wiary, jeśli nie będziemy czujni duchowo i wytrwali, jak oni, wtedy nas oślepią reflektory efektywności, otumani dym kompromisu, sparaliżuje lęk. Zatrzymamy się albo przekształcimy nasze pielgrzymowanie w jakiś chaotyczny i bezsensowny bieg. Zgubimy sens i cel drogi. Ta wspólna modlitwa ma nam dzisiaj pomóc pozbierać to, co się rozproszyło, scalić to, co gdzieś nam umknęło. A co przecież tak pięknie i tak mocno i tak przekonująco wyrażają rady ewangeliczne, którym jesteście wierni. Ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Niech dzisiaj ta odnowa waszego tak będzie powrotem do źródła życia, do Chrystusa, do Jego tak powiedzianego Ojcu przez waszą konsekrację i wy, jak On po ludzku przecież, podobni pod każdym względem do sióstr i braci, a jednocześnie tak bardzo z Nim złączeni. Składać będziecie swoje życie, ofiarować Jemu, miłą Bogu, ofiarę za zbawienie drugich. Ofiarowanie siebie w zjednoczeniu z Chrystusem. Miłość do Kościoła, konkretnie okazywana i pielęgnowana. Wychowanie i formacja młodzieży, troska o chorych, starszych, o ubogich i uchodźców, o ludzi cierpiących i wykorzystanych. To różne drogi, na których wyraża się w sposób charyzmatyczny wieczna rzeczywistość, która je ożywia. Miłość Boga do ludzkości idzie przez wasz charyzmat, przez wasze tak, przez wasze życie. Powtarzamy więc sobie, kochani, w tym roku. Jesteśmy uczniami, misjonarzami. Zakłada to podjęcie misji, do której Bóg nas wzywa. Bycie misjonarzem, bycie głosicielem tego, to więc cierpliwe ukazywanie tej nadziei, której źródłem jest Jezus. Proszę konsekrowanych, byście byli szczególnymi świadkami w różnych wymiarach waszego życia. To wasze świadectwo naprawdę jest dziś potrzebne Kościołowi.
W Polsce jest obecnie prawie 28 tysięcy osób konsekrowanych. Ponad 15 tysięcy to siostry z tak zwanych czynnych zgromadzeń żeńskich. Prawie 9,5 tysiąca osób konsekrowanych to zakonnicy. W klasztorach kontemplacyjnych żyje około 1250 mniszek. Oprócz tego ponad 1000 osób gromadzą instytuty świeckie, około 800 osób wybrało zaś indywidualną formę życia konsekrowanego. Są to dziewice konsekrowane, wdowy i pustelnice.
Życia dążcie w prawdzie, jedyną drogą krzyż. krzyż i duszę oddać dla braci swych. Naucz nas, Matko, hostiami być, by w łonie Ojca na wieki żyć.
Za nami sobotnie i niedzielne obchody Dnia Chorego w Poznaniu. W sobotę zorganizowano Białą Sobotę, w niedzielę spotkanie modlitewne. A jacy są chorzy, z którymi najczęściej ma styczność Caritas? Oto Jacek Butlewski pytał rzeczniczkę Caritas Marię Książkiewicz i dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej księdza Karola Maciejaka.
Jakie jest oblicze osoby chorej w Archidiecezji Poznańskiej?
Myślę, że taka pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest często samotność. Jest jakiś taki problem, który my widzimy, bo poza tymi problemami chorobowymi, które się powtarzają i każdy też ma inne, dużym, mniejszym nasileniu, bardzo różne są choroby, ale że często te osoby, które potrzebują najwięcej wsparcia, to są osoby starsze i bardzo często osamotnione.
Jako Caritas Archidiecezji Poznańskiej de facto nie prowadzimy żadnych placówek opiekuńczych, jeżeli chodzi o opiekę nad chorymi. Natomiast ta rzeczywistość osób chorych, starszych z niepełnosprawnością jest nam bliska. W różnych wymiarach pomocowych, które prowadzimy dla tych osób, są to m.in. wyjazdy, które organizujemy dla osób chorych, starszych, także dla osób z niepełnosprawnościami. Są to takie wyjazdy senioralne, wyjazdy letnie, w których jest i wypoczynek, i taki akcent rekolekcyjny. Są to zaangażowani wolontariusze, którzy też pomagają tym osobom przemieszczać się, być na tych wyjazdach, bo to rzeczywiście wtedy im pomaga w takim funkcjonowaniu na tych wyjazdach. W ogóle często to jest dla nich jedyne wyjście niekiedy z domu w ciągu roku, które mają, więc warto te wyjazdy robić i kilka takich terminów. W zeszłym roku 5 takich turnusów zorganizowaliśmy. Ponadto, jeżeli chodzi o takie towarzyszenie osobom chorym, starszym, organizujemy spotkania właśnie z okazji Światowego Dnia Chorego, tak jak obchodzimy go teraz. Wczoraj była Biała Sobota, czyli takie wsparcie dotyczące konsultacji i podstawowych badań profilaktycznych. Dzisiaj niedziela i także te spotkanie w Kościele Matki Boskiej Bolesnej z księdzem arcybiskupem seniorem i spotkanie na sali później.
Tak się utarło, że właśnie ten kościół jest tym miejscem trochę dla chorych tego dnia.
Zgadza się, dlatego że tam bariery architektoniczne pozwalają na to, że jeżeli są to osoby z niepełnosprawnościami, czy te starsze, nie ma tam schodów, do tej sali bezpiecznie przechodzimy. Jest ona też spora i dlatego takie eventy można tam spokojnie zorganizować, a zresztą proboszcz jest byłym dyrektorem Caritas.
Choroba chorobie nierówna, bo często ta choroba przeszkadza w wyjściu z domu. Często te osoby są w tych domach uwięzione, czy do takich także docieracie?
Tak, jeżeli chodzi o taką pomoc osobom, więźniom czwartego piętra, tak to się potocznie mówi w cudzysłowie, mamy wolontariat Caritas indywidualny, który prowadzimy i właściwie opieką na stałe obejmujemy około 70-80 takich seniorów, osób chorych, starszych, których odwiedzamy na stałe z różnymi potrzebami, czy to trzeba zakupy zrobić, czy po prostu pobyt, czy coś posprzątać. Także taką opieką osoby też otaczamy i to wolontariusze bardzo oddanie taką posługę rzeczywiście robią.
Widać też po tym właśnie, że do nas jako do Caritas często nie trafiają takie osoby, które na przykład nie stać ich na prywatne leczenie, nie stać ich na jakieś takie formy, na które powiedziałabym, że takiego przeciętnego Polaka w wieku produktywnym, który pracuje, ma jakieś dodatkowe ubezpieczenie stać i może sobie załatwić, jak nie może wyczekać na NFZ, to pójdzie prywatnie. A tutaj do nas trafiają te osoby, którym trzeba pomóc. I chociażby dlatego ta Biała Sobota, która się cieszy bardzo dużym powodzeniem, bo tam mamy dostęp do lekarzy specjalistów bezpłatnie i w zasadzie natychmiast. Także to jest taka duża pomoc. Ale tak myślę też o osobach tych bezdomności, które przychodzą i to są często osoby z potwornie zaniedbanym zdrowiem. Nawet często nieświadome tego, że są chore. W ogóle w ich świadomości nie ma jakiegoś takiego pomysłu na to, żeby się zbadać.
A przychodzą codziennie do jadłodajni.
Przychodzą codziennie. To są osoby, które myślę, że też są niedożywione, które latami nieleczone, zaniedbywane choroby. Niektóre nabyte, niektóre wrodzone. I dla nich jest taka specjalna usługa, którą realizujemy z miastem Poznań. To jest ambulans, który 5 razy w miesiącu dyżuruje i tam jest lekarz, jest pielęgniarka i do każdej jadłodajni raz w miesiącu przyjeżdża ten ambulans i też przyjeżdża do naszego Centrum Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności. Widać, że to też jest taka forma pomocy, bardzo krytycznej tak naprawdę, ale też zachęcania ludzi do tego, żeby skorzystali z w ogóle lekarza, żeby się zapisali do lekarza rodzinnego. Tak samo nasi streetworkerzy, którzy odwiedzają osoby w kryzysie bezdomności, które mieszkają latami w jakichś przyczepach kempingowych, w jakichś takich miejscach. Zupełnie byśmy nie mieli pojęcia, że jak idziemy w niedzielę na spacer, to że 100 metrów dalej za drzewem jest ktoś, kto mieszka od 7 lat w namiocie. I takie osoby też mają takie zaniedbane zdrowie i do nich ci streetworkerzy też czasami przez ileś lat nawet trwa to, żeby namówić kogoś, żeby się umówił do lekarza. i potem do tego lekarza poszedł z tą osobą, czy tak jak w centrum mamy asystenta osoby bezdomne i też, żeby taką osobę zabrać i pójść z nią do tego lekarza, bo ona sama nie pójdzie, bo się boi, bo latami tego nie robiła, bo się wstydzi swoich ubytków jakichś w zębach czy w zdrowiu. Nawet jak ten lekarz zapisze leki, to nawet nie wiedziałby, co z tym zrobić dalej. Także to są takie osoby dorosłe, ale takie bezradne życiowo, które potrzebują właśnie takiego towarzysza, który pójdzie i widać też tego efekty i to jest coś pięknego.
Czasami też te osoby o tym po prostu nie myślą, inne rzeczy tak. mają na głowie, jeżeli chodzi o przetrwanie i te sprawy dotyczące zdrowia, zadbania o nie gdzieś schodzą tak. na boczny tor.
Tych spotkań jest więcej, to są nie tylko wizyty przy okazji Dnia Chorego w Kościele Matki Boskiej Bolesnej, ale to są też wizyty w domach także osób chorych, chociażby w czasie niedawnej Wigilii Caritas, bo ci, którzy do Was nie doszli na targi, gościli Was, ludzi z Caritas u siebie w domach.
Tak, taka akcja jest prowadzona już kolejny rok, gdzie seniorzy, osoby starsze, które nie wychodzą z domu i są samotne, miały taki posiłek dostarczony. W tym roku to było 160 osób, a zatem jest ta akcja potrzebna, idzie tam wolontariusz, zanosi to jedzenie. Jest to też takie spotkanie przy okazji.
No i może na koniec takie odniesienie do świętych, i gdy idzie o osoby chore, to pierwsze skojarzenia?
Pierwsze skojarzenie miałem z błogosławioną Chiarą Lucze Badano, młodą dziewczyną, 18-letnią, która zmarła na nowotwór i bardzo dzielnie w tej chorobie przygotowywała się do ostatecznego finiszu, którym była śmierć i spotkanie z oblubieńcem, jak to nazywała, gdzie przygotowywała się do swojej śmierci i nawet szykowała sobie suknię, nazywała to suknią ślubną i wyznaczała pieśni na tę uroczystość i chciała, żeby miał jakiś taki określony charakter radości w związku ze spotkaniem ze Zbawicielem i też bardzo tak radośnie przeżywała to, co ją spotkało i to rzeczywiście było niezwykłe, to było łaską, którą z pewnością otrzymała. Chorych też zaopiekowujemy tym, że dystrybuujemy taki list do chorych, co miesiąc księża chodzą w całej archidiecezji, właściwie w całej Polsce, myślę, na świecie, odwiedzają chorych z Komunią Świętą, sakramentami, też taki list kierujemy do nich z rozważaniami do Ewangelii, z jakimiś też artykułami, ksiądz biskup zawsze słowo do nich kieruje. Jest to też taka forma jakiejś formacji takiej duchowej, jeżeli chodzi o te osoby chore i starsze. W tym roku papież Leon, jeżeli chodzi o Światowy Dzień Chorego, dał nam takie hasło, które nawiązuje do Ewangelii i przypowieści, którą Jezus przytacza o miłosiernym Samarytaninie, a to hasło brzmi: współczucie Samarytanina to kochać, niosąc ból bliźniego. Czyli chodzi o takie współczucie, bo z tego współczucia następnie rodzi się pewien gest, który człowiek robi względem drugiego człowieka. Trzeba mieć w sobie to współczucie. W tej przypowieści były osoby, które odwróciły się od człowieka potrzebującego, natomiast papież wskazuje, że potrzeba pewnego współczucia, żeby następnie mogło dojść do pewnego gestu miłosierdzia, który za tym idzie.
I potem spotkania. To też I papież podkreśla, że potem jest też to spotkanie z drugim człowiekiem i dostrzeżenie w nim bliźniego i myślę, że to jest takie ważne, że jedno to jest ta opieka, taka powiedziałabym zabezpieczenie tych potrzeb ciała, tych chorobowych, a potem jest też ta potrzeba ducha, dostrzeżenia człowieka chorym, spojrzenia mu w twarz, też porozmawiania o czymś innym niż choroba, stworzenia przestrzeni do spotkania i to się staramy robić w Caritas, że tę przestrzeń do spotkania staramy się tworzyć i najlepszym tego przykładem właśnie było to dzisiejsze spotkanie przy parafii Matki Boskiej Bolesnej.
Maria Książkiewicz, ksiądz Karol Maciejak, poznańska Caritas, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Słowo Boże jako towarzysz codzienności. To temat wtorkowego spotkania autorskiego w księgarni świętego Wojciecha. O wewnętrznej przemianie i trosce o ducha opowiadał autor książki Rok ze Słowem Bożym, ksiądz Dawid Wojdowski. Każdy rozdział to inne hasło, które ma towarzyszyć czytelnikowi. W lutym mowa o wolności, podkreśla autor.
Słowo Boże, jak ono towarzyszy ludziom w takich codziennych obowiązkach, w codziennych sprawach?
W najróżniejszy sposób i to zależy indywidualnie od każdego człowieka. Niektórzy, żyjąc Słowem Bożym, rzeczywiście starają się rozmyślać nad nim cały dzień, we wszystkich różnych swoich obowiązkach, które im towarzyszą. Niemniej jednak takich różnych sposobów i możliwości związanych z poznawaniem Słowa Bożego, z życiem Słowem Bożym jest naprawdę bardzo dużo.
W książce jakie aspekty zostały poruszone Słowa Bożego, tego roku życia z Nim?
Książka została podzielona na 12 rozdziałów, tyle ile mamy miesięcy w ciągu roku. Każdy rozdział, czyli każdy miesiąc tego roku został jakoś konkretnie zatytułowany i tytuł tego rozdziału czy miesiąca odpowiada bezpośrednio Słowu Bożemu, które zostało wybrane na ten konkretny czas. I jest to taki podręcznik, który ma pomagać w mobilizowaniu się do tego, by czytać Słowo Boże i jakoś z tym Słowem Bożym na co dzień pracować.
A jak zostały dobierane te Słowa Boże do miesiąca?
Najczęściej było tak, że kiedy przygotowywałem konkretne miesiące, to starałem się wybierać Słowo Boże, które wypada zwykle w jakąś konkretną niedzielę w liturgii, którą przeżywamy w kościołach.
Jeżeli chodzi jeszcze o to Słowo Boże, dla osób, dla których ono jest gdzieś dalekie, dalsze może, jak powinni zacząć czytać Słowo Boże albo zacząć je rozumieć?
Słowo Boże oczywiście jest trudne i wymagające, zwłaszcza jeśli byśmy wzięli tutaj na przykład Stary Testament, to tym bardziej może on sprawiać nam wiele różnych trudności, ale myślę sobie, że przede wszystkim po prostu trzeba zacząć czytać. Jeśli nie chwycimy za Księgę Pisma Świętego, to tak naprawdę nigdy w życiu nie odkryjemy, jakim ona jest skarbem, a ja lubię bardzo często powtarzać, że Pismo Święte jest takim żywym, prawdziwym listem Pana Boga napisanym do każdego z nas. Dlatego pierwsze, co trzeba zrobić, to po prostu chwycić tą księgę i zacząć ją czytać, a w miarę czytania, kiedy będą pojawiały się jakieś pytania, wątpliwości, kiedy nie będziemy różnych rzeczy rozumieć, wtedy można rzeczywiście szukać już konkretnych odpowiedzi, czy to w różnych komentarzach do Pisma Świętego, czy w jakichś innych propozycjach, których jest mnóstwo teraz na rynku, czy to w internecie, które mogą nam pomagać rozumieć Słowo Boże, które czytamy.
Wspomniał ksiądz, że Pismo Święte jest skarbem. Czego może się dowiedzieć czytelnik, co może nie jest oczywiste?
Tak naprawdę tych skarbów jest bardzo wiele i każdy z nas odkryje na pewno inne i każdy z nas odkryje niezliczoną ilość tych skarbów, ale Słowo Boże to przede wszystkim głos Pana Boga, który chce do mnie mówić, ale jest to także taka księga, w której ja mogę odnaleźć siebie, mogę odnaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, mogę też zobaczyć, jak wygląda moje życie dzisiaj i jak mogę popracować nad swoim życiem tak, aby ono wyglądało jeszcze lepiej.
Czyli Słowo Boże jest indywidualne dla każdego czytelnika.
Jest po pierwsze wspólnotowe, dlatego że skierowane jest do wszystkich ludzi wierzących, ale oczywiście, kiedy spotykam się ze Słowem Bożym tak indywidualnie, samodzielnie, to oczywiście dociera ono bezpośrednio do mojego własnego serca.
Czyli można interpretować Słowo Boże na wiele sposobów, czy mimo wszystko jest jedna ta poprawna interpretacja?
Jeżeli mówimy tutaj o interpretacji Słowa Bożego, to oczywiście jest jedna poprawna i to jest interpretacja, którą daje nam tutaj Kościół, który ma narzędzia do tego, by interpretować Słowo Boże. Natomiast każda interpretacja, którą daje nam Kościół, jest dla mnie samego, czyli dla człowieka, który czyta Słowo Boże, rozważa to Słowo Boże, jest dla mnie taką wskazówką, jak ja mam rozumieć to Słowo Boże i w jaki sposób to Słowo Boże, które czytam, mam przenosić do swojej codzienności i w jaki sposób szukać odpowiedzi na pytania, które gdzieś tam w sercu mi się pojawiają.
A słowo Ewangelii świętego Mateusza na dziś to: Wy jesteście światłem świata.
Odkąd mrok spowija się, Tak więc płoń, 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 płoń ogniu, płoń, 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 czysty płoń, 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 płoń wierny, płoń, płoń, płoń. Gdy oddaję węzły złe, ty rozwiążesz się i zapalasz ogień mój, rozjaśniasz ciemność.
Światło, ale także sól. Dwa niezwykle ważne i obrazowe symbole z dzisiejszej Ewangelii, którą komentuje ksiądz Dawid Wasilewski.
Szczęść Boże! Na czym polega chrześcijaństwo? Kim tak naprawdę mają być uczniowie Chrystusa? Odpowiedź przynosi nam dzisiejsza Ewangelia. A wsłuchanie się w słowa Jezusa może niejednego zaskoczyć. Okazuje się, że chrześcijaństwo nie oznacza tylko i wyłącznie przyjęcia wiary w Jezusa, zachowania jej w sobie i dla siebie. Chrześcijaństwo to bardzo konkretne zadanie wobec świata. Zadanie to Jezus podaje nam w podwójnej definicji swojego ucznia. Wy jesteście solą dla ziemi oraz wy jesteście światłem świata. Sól i światło opisują charakter ucznia Jezusowego, ale też i wyznaczają Jego zadania. Sól. Doskonale wiemy, jak jest ważna w codziennym życiu. Znamy jej właściwości. Nadaje smak, chroni przed zepsuciem, konserwuje i oczyszcza. Staropolska tradycja, zachowana czasem jeszcze podczas wesela, nakazywała witać młodą parę i lub przybyłych gości chlebem i solą. W tym zwyczaju sól jest symbolem dobrobytu, gościnności, ochrony oraz znakiem czystych dobrych intencji i przyjaźni. Bogactwo tych znaczeń wybrzmiewa także w Jezusowym porównaniu swoich słuchaczy do soli, bo właśnie te cechy powinny być obecne w tych, którzy przyjmują i zachowują słowa Jezusa. Powinniśmy jako słuchacze i uczniowie Jezusa nadawać światu właściwy smak. Powinniśmy zapobiegać przed zepsuciem świata, czyli przed zepsuciem zasad, zwyczajów, relacji i pragnień. Oczyszczać to, co ułomne, a wzmacniać i zachowywać na przyszłość to, co czyste i szlachetne. Powinniśmy także być ostoją gościnności i szczerych relacji międzyludzkich. Jednym słowem, czym sól dla naszego codziennego życia, tym my, chrześcijanie, winniśmy być dla świata. Jaki szeroki zakres zadań, jak głębokie znaczenie w tym porównaniu, jakie zobowiązanie dla nas wszystkich. A co, gdybyśmy postanowili jednak zachować relację z Jezusem w głębi serca tylko i wyłącznie dla siebie i nie odpowiedzieć na te wyzwania, które rysuje nam Jezus poprzez to porównanie? Wówczas czeka nas los zwietrzałej soli, która utraciła swój smak. Kiedy solą nie da się już niczego posolić, staje się ona bezwartościowa. Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Podeptanie przez ludzi to symbol pogardy wobec utraconej wartości. W Starym Testamencie podeptanie symbolizowało także karę wymierzoną grzesznikom za ich nieprawość. Straszny los zwietrzałej soli i chrześcijanina, który odmówił włączenia się w przemianę świata. Każdy, kto zachowuje powierzchowne posłuszeństwo Jezusowi i nie wypełnia Jego nauki, naraża się właśnie na odrzucenie i pogardę. Sól nie może być bez smaku. I chrześcijanin nie może być obojętny wobec świata i drugiego człowieka. To nie świat i zagubiona ludzkość mają prowadzić nas do utraty naszych wartości, do utraty smaku wiary w Jezusa, do odstąpienia i stępienia słów Ewangelii w naszych sercach. To w drugą stronę. To zachowanie w nas gorliwości i autentyczności wiary ma zmieniać świat i ludzi, ma nadawać im smak, prowadzić do przemiany i nawrócenia. To nasze zadanie, od którego nie możemy odstąpić, bo ceną jest utrata naszej własnej tożsamości. I drugie porównanie – światło świata. Światło jest warunkiem życia i rozwoju. Kojarzy się z życiem, wiedzą, mądrością, stąd też termin oświecenie, ale często łączy się je także z dobrem, czystością i prawdą. Jest także symbolem obecności Bożej, a więc także świętości, sprawiedliwości, a co za tym idzie, również i nawrócenia. Chrystus i Jego słowa są dla człowieka źródłem prawdziwego światła. Zdefiniowanie więc uczniów Chrystusa poprzez symbol światła oznacza, że naszym zadaniem jest wskazywanie poprzez swoje życie, słowa i postawę na obecność Chrystusa w świecie. Naszym zadaniem wobec świata jest po pierwsze odrzucenie ciemności poprzez osobiste nawrócenie oraz po drugie prowadzenie innych do Chrystusa i nawrócenia poprzez świadectwo życia. I podobnie jak w przypadku soli Chrystus przestrzega przed zwietrzeniem, tak w przypadku światła mówi: nie zapala się światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Nie można przyjąć wiary, łaski, światła Słowa Bożego i ukryć ich głęboko w sercu bez dawania sobą świadectwa. Jak bezsensowne jest zasłanianie światła, bo oznacza to ponowne pogrążenie się w ciemnościach, tak bezsensowne i nielogiczne jest ukrywanie przed innymi swojej wiary i wartości słów Ewangelii, która przecież przemienia serce i prowadzi do pełni życia. Misją chrześcijan jest właśnie niesienie światła wiary i Słowa Bożego, tak by to światło ogarniało coraz więcej serc ludzkich. Chrześcijanin nie może więc się ukrywać ze swoją wiarą, ale winien być widoczny dla innych, bo tylko w ten sposób stanie się uczniem i misjonarzem. Tylko w ten sposób swoją postawą przyczyni się do przemiany świata. Misją chrześcijan jest rozszerzanie chwały Bożej, by mogła ona objąć wszystkich ludzi. Mamy tak żyć, aby coraz bardziej była widoczna przez nas obecność Boga w świecie. Jacy więc mają być uczniowie Chrystusa? Na czym polega chrześcijaństwo? Co może być naszą zgubą? Wrócimy do tego po krótkiej przerwie.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens. Czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Spotykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się. Chciałbym mapę i czas w przybliżeniu choć raz mieć podany. Tymczasem drogi tej znój, niczym ostatni bój w Bogu te dany. Boże, ciężka ta droga, czemu siły nie dodasz, nie prowadzisz? Daj mi wiarę i siłę, popatrz, znowu zbłądziłem, cóż poradzić? A ty map nie rozdajesz, ty map nie rozdajesz, nie wiem dokąd iść. A ty czasu nie mierzysz, ty czasu nie mierzysz, nie wiem czy mi wystarczy sił na wędrowanie, na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się.
Chrześcijanin nie może ukrywać swojej wiary, ponieważ to jest fundament jego tożsamości, zdefiniowany przez samego Chrystusa. Wiara nie jest więc tylko moją prywatną sprawą. Powinna przejawiać się w codziennym życiu, w mojej postawie, w moim świadectwie, zawsze i wobec wszystkich, aż po krańce świata. Wszyscy na mocy chrztu uczestniczymy w tym posłannictwie głoszenia Ewangelii. Mamy być wyraziści jak sól, nadawać smak. Mamy być widoczni jak światło, rozpraszać ciemności. Nakaz głoszenia Ewangelii wyklucza postawę ukrywania wiary przed światem. Autentyczne życie oparte na wartościach chrześcijańskich ma być darem i wsparciem dla poszukujących i błądzących. Nie możemy też pozwolić, aby wygoda, lęk blokowały nas i prowadziły do wycofania i ugody ze światem. Być może na krótki moment przyniesie to nam poczucie złudnego spokoju, ale ostatecznie doprowadzi do tego, że staniemy się bezużyteczni i bezwartościowi, zarówno wobec Jezusa, jak i wobec świata. Ani świat, ani ludzkość nie potrzebuje dziś chrześcijan bez wyrazu, chowających swoją wiarę do kieszeni w zderzeniu z innymi, porzucających przykazania w konfrontacji z trendami, modą i wygodą. Taki chrześcijanin staje się wyłącznie pośmiewiskiem, nawet wobec tych dalekich od Chrystusa. A i sam Chrystus, nie tylko w dzisiejszej Ewangelii, potępia duchową obojętność, nijakość i brak zaangażowania. Napominanie przed postawą letniości, takiej niepełnej, udawanej wiary, z mocą wybrzmiewa w Apokalipsie. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący, A tak, skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Dzisiejsze Słowo Boże jest dla nas wszystkich wezwaniem do nawrócenia, także z byle jakości i letniości wiary oraz do bycia wyrazistym i gorliwym w działaniu. Mamy być posłani dla świata. Neutralność bywa zgubna.
I tą mocną puentą kończymy nasz dzisiejszy program. Za uwagę dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.
Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas.
Ando neste mar de incerteza, sem temor, mas com cuidado. No coração a certeza de esperar o inesperado. Ainda sumo coisa do destino, por cada amor sonhado, um par de olhos molhados, por meus olhos molhados, um par de amor sonhado, são coisas desta vida que hão de ser vivida, e não há muito que a gente possa fazer. São coisas desta vida que há de ser vivida, aonde a felicidade há de crescer. Aonde a felicidade
felicidade há de crescer. Bo to, co nas spotyka, przychodzi spod.